Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież wysłuchał relacji z Gazy. O sytuacji jej mieszkańców rozmawiał z tamtejszym proboszczem. Franciszek zadzwonił do irackiego kapłana niosącego pomoc w obozie dla uchodźców. Trwają ostatnie przygotowania do międzyreligijnego meczu na rzecz pokoju. 29 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Na prywatnej audiencji papież przyjął księdza Jorge Hernandeza, proboszcza jedynej łacińskiej parafii w Gazie. Przyjechał on do Rzymu, korzystając z zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem po 50 dniach walk i bombardowań. Rozejm otworzył też strefę Gazy w drugą stronę, na pomoc humanitarną dla znękanej wojną ludności cywilnej.
W trakcie całego konfliktu papież okazywał nam swoją bliskość. Jego umocnienie, by być tam w Gazie solą ziemi, było dla nas w tym trudnym czasie bardzo ważne. To jego przesłanie o konieczności świadectwa, o tym, że cierpienie jest wpisane w nasze życie, a nam przyszło świadczyć o Jezusie właśnie na ziemi, która widziała jego cierpienie, jego śmierć, ale także jego zmartwychwstanie. Stąd też papież często nam mówił: odwagi do przodu. Liczymy, że obecne porozumienie będzie trwałe. Nie chcemy już więcej patrzeć na cierpienie tych dwóch narodów. Musimy sobie uświadomić, że na wojnie nie ma prawdziwych zwycięzców. Wszyscy jesteśmy przegrani. Pokój jest możliwy, trzeba go jednak budować na sprawiedliwości. Wymaga on wyrzeczeń i ofiar, a także dialogu z drugą stroną.
Papież Franciszek zadzwonił do księdza Behamana Benoki, irackiego kapłana pracującego w obozie dla uchodźców w Ankawie. Była to odpowiedź na list pisany łzami, jaki od niego otrzymał.
Ksiądz Benoka opisuje dramatyczną sytuację, w jakiej znajdują się chrześcijanie, którzy musieli uciec przed islamistami z Mosulu. Kapłan wcześniej był wicerektorem seminarium duchownego w Ankawie. Obecnie wraz z lekarzami i wolontariuszami niesie wsparcie potrzebującym. Piszę do Ciebie, Ojcze Święty, z namiotu, w którym udzielamy pomocy medycznej naszym braciom. Wasza Świątobliwość, sytuacja jest przerażająca. Zbyt wielu ludzi umiera i cierpi głód. Najbardziej boli, jak patrzymy na śmierć dzieci. One są najsłabsze. Nie mamy wystarczających środków, by wszystkim zapewnić odpowiednią pomoc. Brakuje też lekarzy i wolontariuszy. Nas, księży i sióstr, też nie wystarcza, by nieść pociechę potrzebującym. Pisze kapłan, prosząc Franciszka, aby cierpienia irackich chrześcijan złożył Chrystusowi na ołtarzu, gdy będzie sprawował mszę. Prosi też o papieskie błogosławieństwo dla swych podopiecznych, by wytrwali w tej godzinie próby.
Trwają ostatnie przygotowania do międzyreligijnego meczu na rzecz pokoju, który z udziałem 50 międzynarodowych gwiazd futbolu 1 września zostanie rozegrany na rzymskim stadionie olimpijskim. W związku z meczem Papieska Rada do Spraw Kultury organizuje 3-dniową konferencję zatytułowaną Sport jest dla człowieka, od kultury wyników do kultury spotkania. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. pomysłodawca meczu Javier Zanetti.
Miałem okazję prywatnie spotkać się z papieżem Franciszkiem wraz z moją rodziną. Rozmawialiśmy na wiele tematów i wówczas zrodził się ten pomysł, by zorganizować mecz będący mocnym przesłaniem pokoju. Jestem głęboko przekonany, że w tym meczu to właśnie będzie się najbardziej liczyć. Nie gwiazdy futbolu, ale fakt, że gramy wspólnie w intencji pokoju na świecie. Ważne jest to, że będzie to pierwszy mecz międzyreligijny. Zawiera to przesłanie braterstwa tak drogie papieżowi. Dla mnie osobiście wiara jest czymś bardzo ważnym. Tak jest, odkąd pamiętam. Staramy się o nią dbać i ją rozwijać, także w rodzinie.
Po raz pierwszy za swego pontyfikatu Franciszek weźmie udział w ślubie. Ojciec Święty pobłogosławi 20 par małżeńskich z diecezji rzymskiej, które pobiorą się podczas mszy odprawionej w Bazylice Watykańskiej 14 września. Podkreśla się, że ta uroczystość odbędzie się 3 tygodnie przed rozpoczęciem synodu biskupów poświęconego duszpasterstwu rodzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Życie według rad ewangelicznych i powierzenie się Bogu można realizować nie tylko w zakonie. O rozeznawaniu powołania do dziewictwa konsekrowanego mówi animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych, Justyna Kornek, w rozmowie z Hanną Honisz. Audycję przygotowało Katolickie Radio Doksa z Opola. Zapraszam na nasz magazyn.
Jednym paciorkiem Twych naszyjników, jednym spojrzeniem Twych oczu zachwyciłaś mą duszę. Bo słodki jest Twój głos, a Twarz pełna wdzięku.
Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić Tobą, którego miłuje dusza moja. Wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest pani Justyna Kornek, katechetka, zakrystianka, animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych i od niedawna szczęśliwie poślubiona.
Szczęść Boże.
Była biała sukienka, była obrączka, był ksiądz, a nawet biskup, ale nie było męża. Co to za dziwny ślub?
Mąż był, ale nie było go widać. Moja siostrzenica bardzo pięknie powiedziała, kiedy dowiedziała się o tym, że będę miała ślub z Panem Jezusem, tak bardzo pięknie powiedziała do swojej mamy: mamo, ale koło cioci Justyny będzie musiało stać jeszcze drugie krzesło. Tam nie będzie widać Pana Jezusa, ale on tam będzie siedział. No właśnie, nie widzieliśmy go, ale na pewno tam był.
Było to drugie krzesło?
Drugiego krzesła nie było, ale niedaleko był. Paschał oczywiście, sam Pan Młody był na ołtarzu przecież.
Jesteś dziewicą konsekrowaną. Kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, że jest to rodzaj powołania i że masz takie pragnienie?
Pragnienie takiego powierzenia się Panu Bogu, oddania Mu swojego życia właściwie miałam już od samego dzieciństwa. Już w dzieciństwie marzyłam o tym, żeby zostać siostrą zakonną. I właściwie tak wszystko układałam, żeby tak się stało. Rzeczywiście poszłam do takiej szkoły, żeby jak najszybciej skończyć i jak najszybciej wstąpić do klasztoru. Tak też się stało. 2 lata byłam w zakonie. Tam zachorowałam i decyzją przełożonych musiałam odejść. Pomimo tego, że było to dla mnie bardzo bolesne, to gdzieś w środku czułam, że to jest dobra decyzja, że to jest decyzja podjęta pod natchnieniem Ducha Świętego. To nie była choroba, która byłaby przeszkodą do bycia w zakonie, więc tym bardziej tak to odebrałam i o dziwo, pomimo tego, że było to zawsze moje marzenie, nie czułam buntu. Był smutek, był żal, był rzeczywiście taki trudny czas, ale nie było takiego buntu. I to pragnienie właściwie cały czas gdzieś tam było. Oczywiście przewijało się pragnienie zostania też żoną, matką w czasie rozeznawania. Był czas studiów. To nie jest tak, że cały czas myślałam o tym, żeby być siostrą czy poświęcić się Bogu, ale to gdzieś tam było jakby tak w środku we mnie cały czas, choć nie zawsze o tym myślałam.
Naturalne pragnienie ludzkie to powołanie do małżeństwa, do posiadania rodziny, do miłości takiej właśnie międzyludzkiej. Jak rozpoznać, że mamy inne powołanie, na przykład do dziewictwa konsekrowanego czy do życia zakonnego?
To jest bardzo trudne pytanie i właściwie nie ma jednej odpowiedzi na to, bo myślę, że każdy inaczej tą drogę rozeznaje. Każdemu Pan Bóg daje jakieś inne znaki, w cudzysłowie oczywiście mówię znaki, choć czasami rzeczywiście to są takie widoczne znaki. Każdego Pan Bóg prowadzi inaczej i tu trudno mówić o tym, jak rozeznać. Na pewno jeżeli pojawia się takie pragnienie, warto się nad nim zastanowić, warto szukać odpowiedzi, dlaczego to pragnienie się pojawiło. Właściwie najważniejszą pomocą jest modlitwa, ale też kierownictwo duchowe. Warto omawiać takie pragnienia czy takie myśli z osobą doświadczoną, która na pewno pomoże w tym rozeznaniu.
Taki kierownik duchowy nie namawiał takiej ślicznej, młodej dziewczyny pracującej z dziećmi, aby jednak założyła rodzinę?
Kierownik duchowy nigdy nie może do niczego namawiać. On po prostu pomaga rozeznawać, pomaga odkrywać to, co już gdzieś tam jest w środku i on na pewno nigdy nie nasuwa żadnych gotowych odpowiedzi. A pragnienie założenia rodziny myślę, że jest czymś normalnym i właściwie byłoby chyba czymś dziwnym, gdyby tego pragnienia nie było. Więc ja się cieszę, że miałam taki czas myśli o małżeństwie, takich pragnień macierzyństwa, ponieważ to mi pokazało, że jestem też taką normalną kobietą, która mogłaby też założyć rodzinę.
A co przeważyło, że wybrałaś jednak inną drogę? Lęk przed założeniem tej rodziny, ewentualny brak księcia z bajki, który był w pobliżu i starał się o twoją rękę. Co zdecydowało, że jednak wybrałaś inną formę życia?
Po prostu rozeznałam, że to jest moja droga. Rzeczywiście, kiedy myślałam o małżeństwie, miałam takiego księcia z bajki, ale gdzieś tam w środku czułam, że to nie jest to. I rzeczywiście tak się złożyło, myślę, że nie przypadkiem, że się rozstaliśmy i dzisiaj bardzo za to Bogu dziękuję. Zresztą myślę, że gdyby tak się wtedy nie złożyło, to sama bym tak postąpiła.
Na początku mówiłaś, że rozeznawałaś swoje powołanie w kierunku życia zakonnego. Jak później oczyściło się to pragnienie i zdecydowałaś, że nie będziesz szukać innego zgromadzenia, tylko jednak chcesz pozostać dziewicą konsekrowaną?
Rzeczywiście ten powrót do zgromadzenia, tego czy innego, rozważałam bardzo długo jeszcze. Później zaczęłam studia i właściwie tak na trzecim, czwartym roku studiów stwierdziłam, że na razie to zostawiam i po prostu zakończę studia, potem zobaczę, co dalej. Kiedy rozpoczęłam pracę, pojawiło się takie inne pragnienie, po prostu życia tymi radami ewangelicznymi w świecie. Czułam, że po prostu zgromadzenie, że zakon nie jest dla mnie. Chciałam złożyć śluby, ale żyć w świecie, pracować tam, gdzie pracuję, żyć w swoim środowisku. I o tym pragnieniu bardzo często mówiłam spowiednikowi, że nawet rozważałam możliwość złożenia ślubów prywatnych. I tak ciągle mi to nie dawało spokoju. Szukałam takiej drogi i po prostu nie mogłam znaleźć. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje już. I kiedy przeczytałam w Gościu Niedzielnym o takiej formie życia, po prostu dla mnie to było olśnienie, ponieważ przeczytałam, że ta forma życia jest dokładnie tą samą formą życia, jakiej pragnęłam.
Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić Tobą, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz Twe.
Dowiedziałaś się, zaczerpnęłaś jakieś informacji z Gościa Niedzielnego i jak później rozpoczęło się takie bezpośrednie przygotowanie do konsekracji?
Po przeczytaniu tego artykułu właściwie już po 2 miesiącach byłam u księdza biskupa. Właśnie pierwszym takim krokiem jest rozmowa z księdzem biskupem, który dopuszcza do formacji. Następnie umówiłam się z księdzem prowadzącym formację, który przekazał mi informację, kiedy właśnie odbywają się spotkania formacyjne, ponieważ ja dołączyłam już do grupy pań formujących się. Ja właściwie przyszłam troszeczkę później. Panie zaczęły formację już we wrześniu.
Na czym polega ta formacja?
Formacja polega na tym, że spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej też takiej luźnej rozmowie, ale także na konferencjach, które prowadzi ksiądz lub też osoba zaproszona na takie spotkanie.
Jakie tematy porusza się na tych konferencjach?
Na początku formacji podejmuje się temat kobiecości, kim jest kobieta, jakie funkcje spełnia kobieta, jaką posiada duchowość kobieta też. Potem oczywiście podejmuje się tematy modlitwy, rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Mniej więcej po roku formacji składa się pierwsze przyrzeczenia. Są to przyrzeczenia czasowe, składane na ręce biskupa, najczęściej w obecności świadków. Oczywiście nie są one składane w obecności szerokiego grona świadków, to znaczy nie w parafii, nie w katedrze, najczęściej jest to w kaplicy biskupa.
Do małżeństwa trzeba się dobrze przygotować. Są różne nauki, planowanie całej uroczystości, zamawianie sali, wybór sukienki, a do składania ślubów czystości, tych już ostatecznych. Jak przygotowywałaś się?
No najważniejsze jest to przygotowanie duchowe. Warto sobie zaplanować taki czas wyciszenia, czas rekolekcji. Dla mnie było to trudne, ponieważ konsekrację miałam akurat w czerwcu, kiedy w szkole jest to najbardziej gorący czas. Ale dzięki pomocy kolegów, koleżanek z pracy mogłam sobie wziąć kilka dni wolnego i rzeczywiście takie dni skupienia pojechać. Wróciłam właściwie dzień przed konsekracją, więc naprawdę to wyciszenie bardzo mi pomogło. Bardziej przyziemne rzeczy, czyli sukienka, obrączka, też są czymś ważnym. Myślę, że tym bardziej dla kobiety. Kobieta też lubi pięknie wyglądać i na pewno to też było takie przeżycie. Szycie sukienki, wybieranie obrączki, przygotowanie wianka. To wszystko na pewno pomogło w takim jeszcze piękniejszym i bardziej uroczystym przeżywaniu tego dnia.
I nadszedł właśnie ten upragniony dzień 15 czerwca. Jak wspominasz ten dzień? Co się działo od samego rana? Jak przebiegała sama uroczystość?
Bardzo mało o tym dniu opowiadam, ponieważ to był tak niesamowity dzień, że tego nie da się opowiedzieć. O dziwo byłam bardzo, bardzo spokojna. Uroczystość odbywała się w mojej rodzinnej parafii. Kościół był pięknie przystrojony, liturgia równie pięknie przygotowana. Przed wyjściem do kościoła pobłogosławiła mnie mama. Msza święta rozpoczęła się uroczystą procesją, w której brały udział dzieci pierwszokomunijne, ministranci, poczty sztandarowe, więc uroczystość naprawdę była bardzo podniosła. Sam obrzęd konsekracji odbywał się już po homilii. Najpierw ksiądz biskup zadał 3 pytania, czy chce do końca życia trwać w dziewictwie poświęconym Bogu, czy chce naśladować Chrystusa i czy chce być konsekrowana i zaślubiona Jezusowi. Po tych 3 pytaniach została odśpiewana litania do wszystkich świętych, podczas której kandydatka do stanu dziewic konsekrowanych leży krzyżem. Był to naprawdę niesamowity moment, którego właściwie nie da się opisać i nawet nie będę próbować. Już po litanii ksiądz biskup odmówił przepiękną modlitwę konsekracyjną, bardzo bogatą w treść, po której nastąpiło wręczenie oznak konsekracji, czyli wręczenie obrączki, która jest znakiem zaślubin z Chrystusem, oraz wręczenie księgi liturgii godzin, czyli brewiarza, do którego odmawiania jesteśmy zobowiązane. Już po samej mszy świętej oczywiście odbyło się wesele, bez tańców, ale nie mniej piękne.
Jakie zadania, obowiązki i przywileje wiążą się z taką drogą powołania?
Na pewno podstawowym naszym obowiązkiem, choć nie lubię tego nazywać obowiązkiem, jest modlitwa. Jesteśmy zobowiązane do odmawiania liturgii godzin, w miarę możliwości także do jak najczęstszego udziału w Eucharystii, w miarę możliwości codziennie, do medytacji Słowa Bożego. Jest to nasz obowiązek, ale tak naprawdę to jest coś, czym żyjemy. Ja przynajmniej nie traktuję tego jako obowiązku, ale jako coś, co jest dla mnie stałym, normalnym punktem dnia, który daje mi siłę do wypełniania swoich obowiązków. Naszym zadaniem jest także apostolstwo, świadczenie o Panu Bogu, służba Kościołowi. Oczywiście w zależności od tego, czym się zajmujemy, ta posługa będzie wyglądała różnie. Dziewica konsekrowana musi utrzymać się sama. To nie jest tak, że utrzymuje nas kościół czy biskup. Każda z nas ma pracę. W miarę możliwości dziewica konsekrowana powinna też mieć swoje mieszkanie, choć oczywiście nie jest to wymóg. Może mieszkać ze swoją rodziną, ale jest to jakaś specyficzna droga i taka samotność też jest wskazana. Jeśli chodzi o przywileje, no to takimi przywilejami na pewno jest łaska konsekracji. Tutaj Pan Bóg na pewno nam szczególnie błogosławi i możemy mówić, że On jest naszym oblubieńcem, naszym mężem. Na pewno to jest przywilej. Jesteśmy też w pewien sposób zobowiązane posłuszeństwo biskupowi i biskup może prosić nas o wykonanie czegoś, czy właśnie o modlitwę w jakiejś intencji. No jeżeli któraś z nas chciałaby zmienić miejsce zamieszkania na przykład, no to informuje o tym księdza biskupa, zarówno miejsca, w którym aktualnie mieszka, jak i miejsca, do którego się przeprowadza.
Czy po tym obrzędzie konsekracji dziewictwa doświadczasz jakoś szczególnie miłości Pana Boga, Twojego oblubieńca?
Kiedy tak patrzę na swoje życie, to tej miłości właściwie doświadczałam przez całe życie, ale no na pewno czuję się teraz wyjątkowo. Jestem bardzo szczęśliwa. Właściwie w momencie konsekracji spełniły się wszystkie moje pragnienia, które miałam od dzieciństwa i Kościół potwierdził, że te moje pragnienia rzeczywiście pochodziły od Pana Boga.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była dziewica konsekrowana, pani Justyna Kornek.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna.
Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić to.
Audycję o powołaniu do dziewictwa konsekrowanego przygotowało Katolickie Radio Doksa z Opola. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.